Trwa trzeci podlaski tydzień profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych OncoWeek 2021. W tym roku poświęcony jest profilaktyce, diagnostyce oraz leczeniu raka płuc i nowotworów gruczołu krokowego. I właśnie o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia, także o kondycji zdrowotnej młodych ludzi i profilaktyce zakażeń COVID-19 w naszym regionie. Gośćmi audycji są profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ewa Sierko, wiceprezes Fundacji Torax, adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i kierownik oddziału radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu.
A także magister Ewelina Naumnik, członek zarządu Fundacji Torax. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85744-2222. Jeśli ktoś będzie miał pytania do naszych gości, to można zadzwonić. Radzę jednak posłuchać, bo informacje, które tutaj chcemy przekazać, mogą być akurat odpowiedzią na pytania. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W miniony poniedziałek Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej, to właśnie Fundacja Torax, pełna nazwa, rozpoczęła promowanie profilaktyki przeciwnowotworowej w ramach OncoWeek 21. Pani profesor jest przewodniczącą Komitetu Naukowego tego przedsięwzięcia. Dlaczego w tym roku skupiliście się na raku płuc i nowotworze gruczołu krokowego?
Tegoroczny OncoWeek jest już trzecim z kolei OncoWeekiem, który organizujemy. Zawsze skupiał bardzo liczne grono odbiorców. Co roku staramy się przekazywać informacje dotyczące różnych nowotworów, tak by wyedukować nasze społeczeństwo i żeby nasze społeczeństwo w naszym województwie było po prostu zdrowsze. W tym roku tak naprawdę skupiliśmy się na nowotworach płuca, jak również raka gruczołu krokowego, dlatego że są to jedne z najczęstszych nowotworów. Rak płuca i rak gruczołu krokowego to są zdecydowanie najczęstsze nowotwory w grupie mężczyzn, a rak płuca jest jednym z trzech najczęstszych nowotworów w grupie kobiet. Są to nowotwory, jeśli chodzi o zachorowanie w ogóle w kraju, to rocznie obserwujemy 22 tysiące zachorowań na raka płuca i około 11 tysięcy zachorowań na raka gruczołu krokowego. Także to są naprawdę bardzo duże liczby. W odniesieniu do raka płuca jest to bardzo ważny problem, dlatego że jest to nowotwór, który na początku nie daje żadnych objawów i zazwyczaj rozpoznawany jest w zaawansowanej fazie choroby. 75% przypadków są to przypadki nieoperacyjne. Oczywiście dalej w różnych stadiach zaawansowania. I tutaj tak naprawdę istotne jest, żeby jak najszybciej ten nowotwór wykryć, dlatego że nawet w tych bardziej zaawansowanych stadiach zaawansowania nowotworu dalej możemy zaproponować pacjentom jeszcze leczenie radykalne, choć u 1/4 chorych jest to już tylko leczenie wydłużające życie. Dalej staramy się stosować leczenie, które w tej chwili jest bardzo nowoczesne, z wykorzystaniem leków immunologicznych, jak również ukierunkowanych molekularnie, które zdecydowanie wydłuża życie takim pacjentom niż w przeszłości. Natomiast rak płuca dalej odpowiada za największą liczbę zgonów, jeśli chodzi o nowotwory złośliwe. W związku z tym to nam daje informację, że jest to nowotwór wyjątkowo agresywny. I dlatego o tym raku płuca mówimy w tym roku. Z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że żyjemy w okresie pandemii i zaobserwowaliśmy dramatyczny spadek osób we wczesnym stadium zaawansowania raka płuca, a bardzo duży wzrost bardzo zaawansowanych nowotworów. Jest to dla nas naprawdę sytuacja bardzo dramatyczna, dla nas jako lekarzy, ale dla każdego pojedynczego człowieka, który doznał raka płuca, jest to wyrok jeszcze bardziej przykry. I dla jego oczywiście całej rodziny. Drugi powód, dlaczego wybraliśmy raka płuca, to jest to, że jeszcze przez kilka miesięcy w naszym województwie mamy unikalny program wykrywania właśnie tego wczesnego raka płuca nieinwazyjną metodą, jaką jest niskodawkowa tomografia komputerowa, gdzie nie potrzeba podawać kontrastu. Dawka promieniowania jest daleko mniejsza niż przy klasycznej tomografii komputerowej. Jest to bezpłatne badanie, a do tego badania mogą kwalifikować się pacjenci, którzy są palaczami papierosów.
Wystarczy tylko palić i można się skierować na to badanie samodzielnie?
Muszą to być palacze papierosów, którzy palą przynajmniej 20 paczko lat, czyli można to policzyć jako jedna paczka papierosów dziennie palona przez 20 lat, ale to może też być dwie paczki papierosów dziennie palone przez 10 lat. I tak naprawdę są to pacjenci w wieku od 55 do 74 lat, dlatego że w tym okresie najczęściej diagnozowany jest rak płuca, chyba że ktoś w swoim życiu był też narażony na przykład dodatkowe czynniki, takie jak na przykład ekspozycja na azbest, arsen, radon, czy różne chemikalia, chrom, kadm, kobalt. To wówczas, czy na przykład opary dymów z silników diesla, prawda? Czy na przykład jeżeli ktoś opala dom węglem kamiennym. To są te czynniki, kiedy ci pacjenci powinni zgłosić się wcześniej o 5 lat. Mogą już wtedy kwalifikować się do programu od 50 roku życia. Oraz te osoby, które miały w swojej rodzinie zachorowania na raka płuca wśród krewnych pierwszego stopnia, czyli rodzice albo rodzeństwo.
Wystarczy tu jeszcze dopowiedzieć, że trzeba po prostu się zgłosić na ten numer call center w BCO.
Tak, na stronie internetowej Białostockiego Centrum Onkologii jest numer call center i tam po prostu trzeba powiedzieć, że chce się wziąć udział w tym programie niskodawkowej tomografii komputerowej, czy w ogóle profilaktycznym programie raka płuca. Przy okazji wykonania tej tomografii możemy też zaobserwować inne choroby nienowotworowe, także to jest też tak naprawdę możliwość zdiagnozowania naszych płuc, naszej klatki piersiowej, bo również choroby serca, choroby naczyń możemy wyłapać i szybciej skierować pacjenta na leczenie, nie tylko choroby nowotworowej. Także to jest naprawdę wartościowe badanie, a jeszcze tylko kilka miesięcy do czerwca mamy możliwość oferowania takiego badań naszym obywatelom tutaj naszego województwa, mieszkańcom naszego województwa, dlatego że jest to program ministerialny, fundowany ze środków Unii Europejskiej. Po tym zobaczymy, nie jesteśmy pewni, czy będzie dalej ten program finansowany. W związku z tym teraz naprawdę jest jedyna szansa, bo inaczej wczesnego raka płuca my nie zobaczymy albo przypadkowo przez wykonując inne badania przy okazji innych chorób, albo właśnie wykonując to badanie niskodawkową tomografią komputerową.
A ten drugi nowotwór?
Nowotwór, jeśli chodzi o raka prostaty, to jest zupełnie inny nowotwór, dlatego że to jest nowotwór, który dotyczy mężczyzn szczególnie w starszym wieku, ale już od 40 lat możemy zachorować na raka prostaty. Oczywiście mówię tutaj o grupie mężczyzn. Natomiast jest to nowotwór, gdzie wczesne wykrycie daje całkowite wyleczenie. Tyle tylko, że też jest to nowotwór, gdzie we wczesnym stadium nie daje on żadnych objawów. Ale mamy możliwość diagnozowania tego nowotworu poprzez wykonywanie pomiaru stężenia PSA, czyli takiego markera nowotworu w krwi, bądź też, czy również badania przez odbytnicę, przez lekarza rodzinnego, czy przez urologa. Także bardzo proste sposoby, szybkie wykrycie, całkowite wyleczenie i mamy problem z głowy.
I dlatego właśnie poświęcacie ten OncoWeek tym dwóm nowotworom. Jeśli chodzi o do kogo skierowane są, no to na pewno do tych, którzy myślą, że mogą mieć podejrzenie u siebie, ale również do pewnych grup. Może pani nam tutaj jako organizatorka tej konferencji powie, do kogo to właściwie skierowane i w jaki sposób z tego można skorzystać, pani Ewelina Naumnik.
Tegoroczny OncoWeek jest dedykowany tak naprawdę różnym grupom osób, bo mamy osobne aktywności dedykowane młodzieży i dzieciom, osobne nauczycielom, rodzicom, a osobne lekarzom, praktykom, specjalistom, także studentom kierunków medycznych, a osobną konferencję, która będzie w niedzielę, materiały przygotowane do edycji w niedzielę, będą wszystkim mieszkańcom regionu, mieszkańcom Białegostoku. Każdy będzie mógł zajrzeć na naszą stronę oncoweek.pl, a także na nasz fanpage i tam zobaczyć materiały przygotowane właśnie dla nich.
Również... I nie będą to materiały przypadkowe, na które czasami trafiamy w internecie, tylko specjalnie przygotowane przez specjalistów po to, żeby wyjaśnić te kluczowe rzeczy, które są do wyjaśnienia w przypadku tych dwóch nowotworów, ale i także organizacji trochę służby zdrowia, a również zapobieganiu właśnie zachorowaniu na COVID-19. Z tego, co przeczytałem w programie, poniedziałkowe spotkanie online były skierowane do uczniów. I co właśnie chcieliście przekazać tym uczniom i w jaki sposób?
W tym roku OnkoWeek dedykowane uczniom i młodzieży przede wszystkim było promocją zdrowia, zdrowego stylu życia poprzez wzmacnianie takiej potrzeby aktywności fizycznej, ale także budowanie dobrych nawyków.
Trudno wzmacniać aktywność fizyczną w czasie pandemii, kiedy wszyscy raczej są przymykani w domu i boją się wychodzić. To jak to chcecie tutaj zrobić?
A i szczególnie trudno budować te dobre nawyki z tym związane, jak najbardziej, ale to też często jest spowodowane tą dysregulacją emocji, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi, o nastolatków, którzy i tak mają trudny moment w swoim życiu, bo dorastają i nie bardzo rozumieją, co się z nim dzieje, a do tego jeszcze cały świat coś od nich chce. W związku z tym też przygotowaliśmy taki materiał właśnie dotyczący dysregulacji emocji, dedykowany do młodzieży. Tym mogą się posłużyć nauczyciele, ale także młodzież bezpośrednio może posłuchać i dowiedzieć się może czegoś więcej. Również znaleźć informacje, gdzie ewentualnie sięgnąć po pomoc, jeżeli będą tam sygnały, które rozpoznają u siebie i będzie to tego wymagało.
Czy wskazane byłoby, żeby to na przykład obejrzeć wspólnie z rodzicami i podyskutować na ten temat?
To już zależy od samej młodzieży. Chcieliśmy to przygotować w taki sposób, żeby mogli to zrobić samodzielnie, ale jak najbardziej rodzice zawsze powinni być obok, bo są sygnały, które zawsze wymagają konsultacji psychologa czy psychiatry. Warto je rozpoznawać, warto o tym wiedzieć. To jest taki wstępny, pierwszy materiał w tej formie. Myślę, że będziemy to kontynuować, bo trudno mówić o profilaktyce poważnych chorób nowotworowych, profilaktyce zachorowania na choroby nowotworowe, kiedy cała energia skupia się wokół tych emocji codziennych.
Biorąc pod uwagę ten dzień, to jakich efektów się spodziewacie? Bo wiem, że nawet w tym wszystkim jest zorganizowany pewien konkurs, który pobudza wyobraźnię, ale jednocześnie pozostawia trwały ślad.
Zaletą organizacji online i tak naprawdę tego, iż jesteśmy w takiej sytuacji pandemicznej, jakiej jesteśmy, nie możemy zrobić spotkania jednego dnia, jest to tutaj też taka zaleta, możemy to rozciągnąć na cały tydzień albo i dłużej. W związku z czym wszystkie materiały, które zostały opublikowane wczoraj, są dostępne dla Państwa przez cały ten czas, więc w każdej chwili możecie Państwo wrócić do tego materiału, ale my również wcześniej niż zwykle zaczęliśmy OnkoWeek w zeszłym tygodniu, szkoły otrzymały informacje na temat konkursu plastycznego, bo uważamy, że OnkoWeek to jest doskonały pretekst również do tego, żeby z naszymi dziećmi w wieku szkolnym porozmawiać chwileczkę o zdrowiu i zadaliśmy taki temat Wybieram zdrowie. Bardzo szeroki, ale jednocześnie pozwalający dowolnie interpretować przez młodego człowieka to, co go w tym temacie interesuje, czy to jest aktywność fizyczna, czy to jest zdrowe żywienie. Zachęcamy do tego, żebyście Państwo sprawdzili zasady tego konkursu. Przyjmujemy wszystkie prace. Konkurs będzie również nagradzany. Konkurs trwa do końca tygodnia. Wszystkie szczegóły są na stronie. Bardzo serdecznie zapraszam i z tego miejsca też chcę podziękować miastu Białystok za wsparcie OnkoWeeku, bo również dzięki temu możemy sfinansować nagrody dzieciakom.
Wszystko dobrze, tylko gdyby jeszcze pani mogła nam podać, na jakiej stronie internetowej, być może jeszcze jakiś numer telefonu, jeśli jest, żeby można było się więcej trochę dowiedzieć. Bardzo proszę.
Zapraszam Państwa serdecznie na stronę onkoweek.pl internetową, ale także na fanpage, ci z Państwa, którzy korzystają OnkoWeek Białystok. A jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy ze znalezieniem tych informacji, po prostu do niedzieli bardzo proszę o kontakt w godzinach od 9 do 15 na numer telefonu 72 12 19 109.
Jeszcze raz może pani powtórzyć?
Bardzo proszę. 72 12 19 109.
A za chwilę będziemy rozmawiać o tym, co nas czeka jutro z okazji właśnie tego tygodnia profilaktyki raka płuc i raka prostaty. W ramach tego tygodnia dzieją się różne rzeczy, między innymi konkurs dla dzieci. W zasadzie może być to konkurs i dla dzieci, i dla całej rodziny, jak tutaj wspomniała pani Ewelina Naumnik, bo przecież rozmawiamy często w domu o zdrowiu. Była mowa o tym, że szkoły otrzymały właśnie zaproszenie do tego konkursu, ale czy tylko szkoły, pani profesor?
Nie tylko szkoły. To jest cała edycja OnkoWeeku, jest bardzo otwarta dla naszego społeczeństwa, dlatego też zachęcamy, aby też była refleksja w domu. I bardzo ważne jest tak naprawdę, bardzo ważne są rozmowy rodzica z dzieckiem i zachęcanie dziecka nie tylko do nauki w szkole, ale również do nauki i dbałości o własne zdrowie. I to jest też świetna okazja, żeby rodzic zgłosił dziecko do konkursu plastycznego, żeby to rodzic zainspirował i pokierował tak naprawdę chęciami naszego dziecka, żeby wzięło udział w tym konkursie. Bo to może być konkurs profilaktyki palenia raka, profilaktyki palenia papierosów, a może ktoś postrzega zdrowie poprzez właśnie aktywność fizyczną. Jeżeli ktoś postrzega zdrowie poprzez zdrowe żywienie, to też jest fajnie. I tak naprawdę, jeżeli rodzice z dziećmi zainspirują swoje dzieci do wykonania takiej pracy plastycznej, to bardzo zapraszamy. Te dzieci również będą brały udział w konkursie na bardzo fajną nagrodę.
Pani Ewelino, ja mam taką prośbę, żeby pani powtórzyła, gdzie to można przesłać i w jaki sposób. Czy to mailem, czy inaczej?
Na stronie konferencji uczniowskiej, na stronie onkowik.pl należy wybrać zakładkę wybierz konferencję, przejść do konferencji uczniowskiej i tam znajduje się formularz zgłoszeniowy pracy plastycznej. Nic prostszego.
Do piątku można to zrobić, w niedzielę rozstrzygnięcie i wtedy poznamy tych, którzy zdobędą laury, a tym takim szczególnym laurem będzie to, że chcecie z tych prac coś zrobić. A co?
Ależ tak, no oprócz tego, że wygrają te prace, które dostaną najwięcej głosów, a głosować może każdy wielokrotnie i formularz do głosowania będzie uruchomiony od soboty, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak ten wyścig będzie wyglądał, ale poza tym, że laureaci zostaną nagrodzeni, to wybierzemy już spośród tutaj wolontariuszy, zrobiona grupa i wybierzemy 12 prac do kalendarza promującego Fundację Torak z działania OnkoWeek w 2022 roku kalendarza ściennego, który będziemy dystrybuować też do naszych partnerów i naszych patronów OnkoWeek, czyli i do Uniwersytetu Medycznego, a także do urzędów w regionie, Urzędu Miasta. Także możecie państwo zobaczyć ten kalendarz w przyszłym roku w różnych miejscach.
To jest trwająca cały tydzień właśnie zabawa, a jutrzejszy dzień będzie poświęcony profilaktyce zachorowań na nowotwory płuc. W jakim stopniu obecny czas pandemii wpłynął na zmniejszenie liczby osób, które zgłaszały się, aby sprawdzić zmiany w płucach, pani profesor?
To znaczy, pandemia powoduje, że jest utrudniony dostęp do lekarzy. Już nie mówię pierwszego kontaktu, bo teraz żeśmy tak naprawdę tą sprawę bardziej wyregulowali. Początek pandemii był taki dramatyczny, jeśli chodzi o dostęp w ogóle do lekarzy. Ale to, jeżeli ktoś nie przyszedł w zeszłym roku do lekarza ze swoim problemem, to w tym roku jest to już zaawansowany rak płuca. Mamy też utrudnienia, proszę zwrócić uwagę, że bardzo dużo oddziałów pulmonologicznych, gdzie dochodzi do diagnostyki raka płuca, pogłębionej diagnostyki raka płuca, jest po prostu przekształconych w oddziały covidowe przy kolejnej i kolejnej fazie fali pandemii. W związku z tym tak naprawdę ta diagnostyka jest wydłużona. Pacjenci nie są przyjmowani do oddziałów pulmonologicznych od razu, tylko za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, za cztery tygodnie, ponieważ po prostu nie ma miejsc. Mamy nadzieję, że ta czwarta fala wkrótce się skończy i znowu pacjenci z podejrzeniem raka płuca będą trafiali na diagnostykę zdecydowanie wcześniej.
Ale przyjdzie piąta fala.
No niestety mamy w zanadrzu prawdopodobnie kolejne fale. Będziemy musieli z tym sobie radzić doraźnie i dlatego tak ważne jest, żeby niezależnie od pojawiania się objawów raka płuca i wtedy konieczności diagnostyki w kierunku raka płuca, po prostu pomyśleć o swoim zdrowiu wcześniej, kiedy nie ma jeszcze żadnych objawów sugerujących, że rak płuca występuje i zadbać o to, żeby po prostu zrobić tomografię komputerową płuc znacznie wcześniej i wtedy wykryć wczesnego raka płuca, z którym naprawdę szanse na całkowite wyleczenie bardzo pięknie wzrastają.
No właśnie, korzystając przede wszystkim z takiego programu, o którym wspomniała pani profesor parę minut temu, czyli niskodawkowa tomografia
komputerowa,
która nie dość, że nie zostawia dużo w nas tego, co mówią, że szkodliwe te promienie też są przecież, ale z drugiej strony daje szansę na znalezienie nie tylko raka płuca ewentualnie, ale także innych nowotworów czy chorób. Teraz jest tylko takie pytanie. Najgorzej, że to muszą być palacze, a nie palacze, co mają zrobić, jeżeli obawiają się, że może im coś grozić, albo w rodzinie były takie przypadki. bo jest trudniej, sama pani powiedziała, się zgłosić, ale gdzieś można się przecież zgłosić.
Każdy zawsze ma opiekę lekarza rodzinnego. 90% raków płuca to są raki zależne od palenia tytoniu. Także to jest bardzo wysoki odsetek. I dlatego, ponieważ programy profilaktyczne muszą spełniać pewne wymogi powszechności i częstości wykrywania tych nowotworów, więc są dedykowane populacji najbardziej narażonej na rozwój danego nowotworu. Natomiast jeżeli ktoś miał, u kogoś stwierdzono zachorowanie w rodzinie na raka płuca, to tak naprawdę razem z lekarzem rodzinnym powinny być wykonane pewien wywiad w kierunku ryzyka. Jeżeli rzeczywiście to ryzyko jest duże, zawsze lekarz rodzinny może pokierować też na wykonanie przynajmniej badania rentgenowskiego płuc. To nie jest już takie dokładne badanie jak tomografia komputerowa. Jest to badanie znacznie bardziej takie, no, wykrywa już znacznie większe zmiany, prawda? W tej chwili nie mamy ścieżki profilaktycznej i nie ma jej na całym świecie tak naprawdę, żeby wykryć tomografią komputerową nowotwory we wczesnym stadium zaawansowania, tylko dlatego, że ktoś u kogoś w rodzinie były zachorowania. Ale wtedy trzeba być szczególnie wyczulonym na pierwsze pewne objawy wynikające z rozwoju raka płuca. Aczkolwiek te pierwsze objawy już wynikają z zaawansowanej postaci, prawda? Przynajmniej średnio zaawansowanej postaci. I to może być kaszel uporczywy, długotrwały, to może być zmiana charakteru tego kaszlu, to może być ból w klatce piersiowej, to mogą być nawracające zapalenia oskrzeli, płuc. To może być duszność, także to mogą być też dolegliwości bólowe ze strony innych narządów. Tak?
To takie trochę zbieżne z ewentualnym COVID-em.
Tak, i czasami przy okazji COVID-u, bo każdy pacjent, który ma zdiagnozowany COVID, ma również wykonywaną, ci pacjenci, którzy są hospitalizowani oczywiście, prawda, mają oni wykonywaną tomografię komputerową płuc celem oceny, jak duża część płuc jest zajęta procesem COVID-owym, ale u takich pacjentów również w tym momencie przypadkowo, ale diagnozowane są raki płuca rzeczywiście.
Pan profesor Naumnik, który tutaj był u mnie gościem, powiedział, że przychodzili pacjenci, którzy w zasadzie prawie nie mieli objawów, ale jak zrobiono tomografię komputerową, się okazało, że jest 80% albo 85% zajętych płuc, a w zasadzie prawie objawów nie było i to tylko temu dzięki, że tomografia została zrobiona, w ogóle stwierdzono, że to jednak są zmiany covidowe.
Tak, no też musimy pamiętać, że są osoby, które na przykład chorują na inne choroby płuc. Przewlekła obturacyjna choroba płuc dotyczy również palaczy. Także to też, ale to też są pacjenci z grupy ryzyka. Ale niektóre osoby mogą mieć na przykład idiopatyczne włóknienie płuc, prawda? To też są osoby z grupy ryzyka raka płuca, ale to są z kolei osoby, które częściej trafiają na oddziały pulmonologiczne i z zaleceń diagnostyki pod kątem POHP czy włóknienia płuc wykonywana jest tomografia komputerowa i czasami właśnie przypadkowo też diagnozowany jest rak płuc.
Akurat wszystko na ten temat, no może nie wszystko, ale dużo na ten temat można się dowiedzieć przy okazji właśnie trwającego OnkoWeeku i to jest także na stronie Fundacji Torax, a dokładniej na stronie pani magister jakiej?
www.onkoweek.pl lub też na fanpage'u OnkoWeek Białystok.
I tam właśnie można zajrzeć i się czegokolwiek więcej dowiedzieć. Tyle powiedzieliśmy, ile nam czas pozwolił. A za chwilę będziemy mówili o innym nowotworze, o nowotworze męskim. Właśnie dziś, ostatni dzień listopada, miesiąca, w którym kończy się akcja Movember, czyli miesiąc świadomości męskich nowotworów. Czy ta coroczna akcja ma wpływ na zwiększenie liczby mężczyzn, którzy zgłaszają się do Białostockiego Centrum Onkologii, żeby zdiagnozować się w kierunku właśnie raka gruczołu krokowego lub innych nowotworów? Pani profesor Ewa Sierko.
Jak najbardziej i muszę tutaj zaznaczyć, że to nie jest tylko liczba mężczyzn, która zgłasza się do Białostockiego Centrum Onkologii, bo oczywiście takich mężczyzn też zapraszamy, ale z uwagi na to, że badanie wykrywające, które jakby sugeruje, że mężczyzna ma raka prostaty.
Albo jest podejrzane,
albo jest podejrzenie, że ma raka prostaty, prawda? Może być wykonane w każdym laboratorium i można takie badanie wykonać ze skierowania lekarskiego, ale można też samemu pójść i nawet w laboratorium, które jest niepublicznym laboratorium, to nie jest to badanie bardzo drogie, wykonać sobie takie badanie. I to jest badanie bezbolesne praktycznie, bo to jest tylko kwestia pobrania krwi. I także dostępność tego badania jest niesamowita.
Mówi pani o PSA.
To jest badanie PSA, tak. Antygen specyficzny dla raka prostaty. I tutaj tak naprawdę pacjenci, u których jest podwyższone PSA, zgłaszają się wówczas do urologa. Poradni urologicznych i oddziałów urologicznych w naszym województwie, w naszym mieście jest dużo, bo i Białostockie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki i Szpital MSWiA i Szpital Uniwersytecki dysponują zarówno poradniami urologicznymi, jak również oddziałami urologicznymi, gdzie w oddziałach urologicznych diagnozowany jest gruczoł krokowy poprzez punkcję gruczołu krokowego w znieczuleniu i wtedy dowiadujemy się, czy rzeczywiście na 100% jest to rak gruczołu krokowego, czy nie jest. Tutaj, bo czasami niewielki wzrost PSA może być również wynikiem zapalenia gruczołu krokowego. Rak gruczołu krokowego, podobnie jak rak płuca, wczesny rak płuca, nie daje żadnych objawów. Tyle tylko, że rak płuca rozwija się znacznie szybciej. Rak gruczołu krokowego rozwija się zazwyczaj powoli. Jest to nowotwór o takim przewlekłym przebiegu. Niemniej jednak, im wcześniej wykryty, tym większe mamy możliwości leczenia i oszczędzającego, powodującego, że komfort po zastosowanym leczeniu, komfort życia jest zachowany, jak również mamy fantastyczne wyniki całkowitych wyleczeń.
Jeśli chodzi o to badanie PSA, to ten podwyższony lub wysoki wynik to niekoniecznie jest już od razu wskazanie, że to jest ten nowotwór, bo potem trzeba to i tak zweryfikować. Są przecież jeszcze dodatkowe badania. Jakie to są?
Tak, no jeżeli pacjent już trafia do lekarza, zawsze jest badanie przez odbytnice palpacyjne, przez lekarza, jak wygląda, jaką strukturę ma gruczoł krokowy, ale najważniejszym badaniem jest biopsja wielopunktowa gruczołu krokowego. Pobierane są z różnych miejsc gruczołu krokowego bioptaty. To jest badanie niebolesne, bo jest wykonywane w znieczuleniu i daje tak naprawdę nam odpowiedź, czy to jest rak prostaty, czy nie. Dlatego, że tak jak w większości sytuacji w onkologii, my musimy mieć badanie histopatologiczne czy cytologiczne, czyli potwierdzenie spod mikroskopu.
Czyli potrzebny jest materiał po prostu.
Że to są konkretnie komórki nowotworowe, prawda?
Czy w przypadku raka prostaty, podobnie jak w przypadku raka płuc, również zauważono, że jest spadek właśnie diagnozowania tego nowotworu podczas pandemii?
To znaczy, muszę powiedzieć, że może nie tyle spadek liczby, ale spadek, zmiana odsetka pacjentów prezentujących się w poszczególnych stadiach zaawansowania.
No właśnie.
I tak naprawdę tutaj może nie mamy wzrostu aż tak dużego, żeby pacjenci chorzy na raka prostaty przychodzili w zaawansowanym, ogólnoustrojowym stadium zaawansowania. Natomiast obserwujemy takie przesunięcie z bardzo wczesnych postaci do postaci średnio zaawansowanych, dalej w zakresie miednicy małej i dalej mamy szansę pacjentów tych wyleczyć całkowicie z raka gruczołu krokowego, albo bardzo wydłużyć im życie o kilkadziesiąt lat, nawet 10-20 lat, prawda? Także to są bardzo duże, długie odstępy czasu. Tyle tylko,
w przypadku 60-latka to jest 80.
To jest 80, ale nawet w przypadku 80-latka to nawet można dociągnąć 100 lat. Tutaj mamy zupełnie inne jakby rokowanie w przypadku raka gruczołu krokowego, ale dalej powtarzam. Jakość leczenia, jakość życia po zastosowanym leczeniu i długość przeżycia jest największa wtedy, kiedy ten nowotwór zdiagnozujemy, wtedy, kiedy nie ma żadnych objawów.
Ale jakieś kiedyś się pojawiają. I te pierwsze, to których najlepiej nie zlekceważyć, bo jeszcze wtedy ten nowotwór jest naprawdę w początkowej fazie.
Powiem tak, że zazwyczaj ten nowotwór jest wykrywany przypadkowo, jeżeli już są jakieś objawy, ale dalej jest to, nie są to zazwyczaj objawy wynikające z raka prostaty,
tylko z czego
a
innego?
Są to objawy wynikające z przerostu prostaty. Przerost prostaty jest bardzo częsty i coraz częstszy, im starszy jest mężczyzna. Czyli jeżeli u mężczyzny dochodzi do przyrostu prostaty i utrudnienia w związku z tym oddawania moczu, to jest powód, dla którego ten mężczyzna trafia do urologa i przy okazji urolog wykonuje PSA, diagnozując raka prostaty.
A przerost prostaty to nie jest jeszcze żaden nowotwór.
To nie jest żaden nowotwór, tak. To jest tylko po prostu powiększenie prostaty i utrudnienie oddawania moczu. Gorzej, jeżeli choroba jest jeszcze w bardziej zaawansowanym stadium, bardzo często pierwszym objawem choroby raka prostaty są objawy wynikające z przerzutów do kości. Są to dolegliwości bólowe kości różnych okolic, kręgosłupa, kości długich, okolicy miednicy, okolicy krzyża. Wielokrotnie mężczyźni kładą to na karb ciężkiej pracy, którą wykonywali w życiu zawodowym, czy podźwignęli się, prawda, przestawiając jakąś szafkę i tak dalej, albo jeździli rowerem i okolica, na przykład okolica międzyłopatkowa, ból szyi, ból karku, zazwyczaj składają to na karb choroby zwyrodnieniowej. A właśnie te objawy mogą być pierwszym objawem raka gruczołokrokowego, niestety choroby już zaawansowanej, ale dalej o takiego pacjenta walczymy i dalej mamy dużo do zaoferowania i wydłużenia pacjentowi życia.
Czyli jeśli w ogóle coś takiego się pojawia, to jest oczywiste, że trzeba iść do lekarza, ale od pewnego wieku dobrze jest zrobić sobie najpierw PSA, a jeśli jest podwyższone, to pójść na kolejne badania.
Do urologa. Ja myślę, że każdy mężczyzna powyżej 40 roku życia powinien raz w roku zrobić, wykonać badanie PSA. Tak jak kobiety chodzą do ginekologa i wykonują badanie cytologiczne, tak jak kobiety chodzą na badanie profilaktyczne w postaci mammografii, i to powoduje wyłapanie takich chorób w bardzo wczesnych stadiach i naprawdę zwiększone jest wydłużone jest przeżycie kobiet. Warto, żeby mężczyźni o sobie też pomyśleli, bo ciągle u nas tak naprawdę dominuje taki styl bycia takiego twardziela, że nie, będzie mnie bolało, ale ja dam radę, nie poddam się. A promujmy postawę mężczyzny, który jest twardzielem, ale twardzielem rozsądnym, że okej, ja dbam o siebie i wyprzedzę chorobę nowotworową i zdiagnozuję ją, zanim ona da pierwsze objawy choroby nowotworowej.
I niekoniecznie w miesiącu listopadzie, czyli wtedy, kiedy jest akcja Movember, a także w innych miesiącach. I najlepiej to robić systematycznie, na przykład przy okazji urodzin, imienin, bo to raz w roku się obchodzi i na tę okoliczność dobrze sobie sprawić taki prezent. To też jest tematem tegorocznego OnkoWeeku. Materiały można znaleźć na stronie internetowej, tak, pani magister?
onkoweek.pl albo na fanpage'u Białystok OnkoWeek.
A teraz powiedzmy o tym, co się będzie działo w sobotę, bo zaplanowane są konferencje dla lekarzy i studentów i tu myślę, że oni sami już się tym interesują, jeżeli chcą pogłębiać wiedzę. To jest kontakt taki między specjalistami, można powiedzieć. A czego można się dowiedzieć, bo tam będzie też konferencja dla nich online. To są zakres też dotyczący tylko raka płucy i raka prostaty, czy także innych nowotworów?
Zakres OnkoWeek podczas konferencji lekarskiej i konferencji studenckiej jest troszeczkę szerszy. W przypadku konferencji lekarskiej do specjalistów również zwracamy się z tematem współpracy między specjalistami a lekarzami rodzinnymi. To jest bardzo aktualny i bieżący temat, który należy przypominać i szczególnie jeżeli chodzi o lekarzy rodzinnych, którzy są na pierwszym froncie również spotkań z pacjentami covidowymi. Oni także mają cały czas pewną odpowiedzialność profilaktyczną, także w tym zakresie. Stąd również w naszym regionie jest bardzo ścisła współpraca między lekarzami rodzinnymi a Centrum Onkologii i też o tym mówimy, ale uzupełniamy też ten temat o takie bezpieczeństwo prawne w ogóle lekarzy, a także o samą kondycję psychiczną lekarzy w pandemii. Mówimy też o przewlekłym stresie i przypominamy profilaktykę, standardy leczenia i diagnostykę i raka płuca, i raka gruczołokrokowego.
Bo najgorzej, jak zestresowany pacjent spotka się ze zestresowanym lekarzem, to wtedy z tego nic dobrego może nie wyjść. A w jaki sposób należy się zarejestrować na tę konferencję? Taka króciutka wskazówka.
Oczywiście. Na stronie onkoweek.pl w zakładce pod takim przyciskiem wybierz konferencję, należy przejść do konferencji lekarskiej, bądź też do konferencji studenckiej i tam znajdują się formularze rejestracyjne dla tych osób.
Niedziela, dzień wolny od pracy, ale nie wolny od zgłębiania wiedzy. I właśnie w tę niedzielę, która nadchodzi, będzie taka otwarta konferencja Moje zdrowie w moich rękach. Na czym to będzie polegało i kto z tego może skorzystać?
To również jest forma online, która została wymuszona w związku z sytuacją pandemiczną. Od godziny 12.
Ale może dobrze, bo nie trzeba nigdzie się wybierać, można to zrobić w domu, a w południe to raczej wszyscy są po kawie, czy tam drugim śniadaniu i tak do obiadu można sobie trochę edukacji zafundować.
Tym bardziej, że są to materiały już przygotowane i nagrane, więc możecie je państwo edytować w dowolnym momencie, również po zakończeniu onkołiku. Nie musicie tego robić koniecznie w niedzielę, ale zapraszamy, bo informacje są naprawdę ciekawe i bieżące, więc na stronie onkołik.pl w zakładce konferencja otwarta, ale także na fanpage'u onkołik będzie przekierowanie do materiałów, które są dostępne publicznie na YouTubie, będą dostępne od niedzieli, właśnie na temat takiej pigułki o zdrowiu, gdzie będziemy mówić w tej chwili o COVID-zie, gdzie pani profesor Joanna Zajkowska przygotowała fenomenalne odpowiedzi króciutkie na te bieżące tematy w takiej bardzo przystępnej formie, ale także przypomnimy to, o czym mówiła przed chwileczką pani profesor Sierko, czyli o niskodawkowej tomografii komputerowej w profilaktyce raka płuca, a także przypomnimy też o naszym regionalnym tutaj działaniu w oddziale Narodowego
Funduszu Zdrowia,
o kioskach profilaktycznych, które są też taką ciekawostką, myślę, że bardzo pasującą do naszego tematu.
Czyli taki tydzień poświęcony zdrowiu i profilaktyce, w szczególności właśnie raka płuc i raka prostaty, a wszystko w ramach OncoWeek, czyli akcji prowadzonej przez Fundację Torax. Moimi państwa gościem były dziś profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Ewa Sierko, wiceprezes Fundacji Torax, adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i kierownik oddziału radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję państwu i zapraszam.
Oraz pani magister Ewa Naumnik, członek zarządu Fundacji Torax, która jest organizatorem tegoż właśnie całego tygodniowego wydarzenia. Też bardzo pani dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Zapraszam państwa do udziału w OncoWeek.
Dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia we wtorek.